Sukces i sukces wyjątkowy. 28 kwietnia 2009. Uderzyło mnie, jak prymitywne jest nasze postrzeganie sukcesu, napisał Michael Gladwell, amerykański publicysta New Yorker, wcześniej Washington Post, autor bestsellerów, Punkt przełomowy, Błysk i Poza schematem. O tej ostatniej książce, poświęconej źródłom i uwarunkowaniom indywidualnego sukcesu, opublikowanej w Polsce przez wydawnictwo Znak, z autorem rozmawia Wadim Makarenko. Co pana najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad książką? Co było największym odkryciem? Myślę, że katastrofy lotnicze i ich uwarunkowania społeczne. To była prawdziwa niespodzianka. Nigdy nie sądziłem, że do katastrofy może dojść z powodów społecznych, kulturowych, a nie technicznych. Pisząc o uwarunkowaniach kulturowych, które mogą utrudniać albo ułatwiać wykonywanie wybranego zawodu. Przytacza pan kazus koreańskich pilotów. Słabo sobie radzili, bo ich kultura komunikacji i poczucie hierarchii utrudniały im podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach. To brzmi jak wyrok. Pewne zawody są dla ciebie zamknięte. Jeśli chodzi o pilotów z Korean Air, trzeba pamiętać, że udało im się ten problem rozwiązać. Podłoże kulturowe może sprzyjać lub przeszkadzać, ale to przeszkoda początkowa, a nie trwała. Koreańczycy mogą być równie dobrymi pilotami jak Amerykanie czy Niemcy. Jednak muszą być świadomi tego, że wymaga to od nich dodatkowej pracy nad komunikacją. Dziedzictwo kulturowe nie skazuje nas na wykonywanie określonych zawodów i nie eliminuje z innych. Jeśli jesteśmy świadomi ograniczeń, możemy je przezwyciężyć. Co z głupimi dziećmi bogatych i wykształconych rodziców? Ich rodzice zapisują je do szkół muzycznych, a do nauki języków wysyłają za granicę. Najlepsze uczelnie stoją przed nimi otworem, a różne ścieżki kariery są na wyciągnięcie ręki. Dlaczego oni tak często nie odnoszą sukcesów? Nie myślałem o tej grupie ludzi zbyt dużo. Jeśli ktoś dostał wszelkie szanse i nic z nimi nie zrobił, to jest problem wyłącznie jego oraz jego rodziców, a nie społeczeństwa. Myślenie o takich ludziach to strata czasu i energii. Dużo bardziej interesują mnie ludzie, którzy nie mieli żadnych możliwości i dostali szansę. Z pana książki wynika, że sukces jest dziedziczony z pokolenia na pokolenie. W takim razie co z krajami trzeciego świata? Czy możliwe jest wyciągnięcie ich z biedy? Moja książka pokazuje, jak głęboko zakorzeniony jest sukces, ale uważam, że tym krajom można pomóc. Tyle, że to wymaga ogromnego wysiłku. Należy wytworzyć tam kulturę, która promuje sensowną aktywność zawodową i wprowadzić określone regulacje, które ściśle wiążą pracę z wynagrodzeniem, żeby ludzie czuli, że jeśli pracują, to dostają coś w zamian. Myślę, że wyrobienie wśród ludzi takich oczekiwań jest bardzo ważne, a niektóre kwestie zaburzają związek między pracą i nagrodą. Na przykład choroby zakaźne. Jeśli świat, który zbudowałeś, ciężko pracując, może w każdej chwili zostać zniszczony przez wirus, na przykład malarię. Ludzie nie wierzą, że praca przyniesie im coś trwałego. Ich sukces może zniknąć w każdej chwili, dlatego należy zbudować regularność i porządek na ich stanowiskach pracy. Czy uważa pan, że wszelkie poradniki w rodzaju 5 kroków na drodze do sukcesu, których w amerykańskich księgarniach jest tak dużo, mają sens? Bezsprzecznie jesteśmy Amerykanie, przypred społeczeństwem skoncentrowanym na jednostce i na tym, czego ona może dokonać. Moim zdaniem poradnictwo tego typu ma ograniczoną użyteczność, bo działania jednostki nie są najważniejsze dla odniesienia sukcesu, ale poradniki są popularne, ponieważ sycą prosty mit self-made-mana, mit dochodzenia do bogactwa z nizin społecznych. To amerykańskie przekonanie, że każdy może osiągnąć wszystko, jeśli ma dużo szczęścia. Brytyjski The Times umieścił pana na liście 50 najbardziej wpływowych myślicieli. Czy to zmieniło coś w pana życiu? Nic. Nawet nie wiem, jak mogłoby zmienić. Krytycy zachwycają się narracją w pana książkach, ale jednocześnie często zwracają uwagę na to, że nie opisuje pan nic nowego. To jest w porządku. Właśnie przez to, że moje wnioski nie są nowe, są takie dobitne. Skoro od dawna jesteśmy czegoś świadomi, to czemu nic z tym robimy? Nie przejmuję się tym, co możemy powiedzieć o świecie. Raczej tym, co możemy z nim zrobić. Na razie nie zrobiliśmy wiele, więc może te wnioski muszą być powtórzone jeszcze wiele razy, zanim zaczniemy działać. Opisał pan w swojej książce wiele różnych karier, które rozwijały się zgodnie z określonymi zasadami. Czy zdarzyło się, aby choć w jednym przypadku nie potwierdziła ona pańskich teorii i chem? Chyba nie. Co było najważniejszą składową pańskiego sukcesu? Ciężka praca. Szczęśliwy traf. Rodzina, a może coś innego? Swoje 10 000 goc przećwiczyłem w Washington Post, gdzie uczyłem się tajników dziennikarstwa. To prawdopodobnie najlepsze miejsce do nauki tego zawodu, które się stało niezwykle ważne w mojej karierze. Bez podobnego przygotowania nie zrobiłbym tego, co udało mi się do tej pory zrobić. A rodzina, zarówno mój ojciec, jak i matka, bardzo cenią satysfakcję płynącą z pracy. Jestem ucieleśnieniem wielu spośród czynników, które opisałem w swojej książce, ale w wywiadzie dla New York Magazine powiedział pan, że nigdy nie uważał się za osobę wyjątkową, za jednego z tych, którym poświęcone jest poza schematem. Na pewno nie zaliczam się do grona osób, które opisałem w swojej książce. Weźmy na przykład Billa Gatesa. Jego sukces jest tak oszałamiający, że umieszcza go daleko od reszty zwyczajnych ludzi. A ja na pewno nie należę do tej grupy co Gates. Czy odniosłem sukces? Tak. Czy zawdzięczam go sensownej w pracy? Tak. Ale czy z tego powodu od razu jestem wyjątkowy? Czy kryzys zdepcze marzenia? Czy kryzys, z którym boryka się teraz Ameryka i cały świat, położą kres amerykańskiemu marzeniu? Nie. Mamy wprawdzie najgorszy kryzys od czasów Wielkiej Depresji, ale mam nadzieję, że nie będzie on trwał przez kolejne 10 lat. A nawet jeśli będzie, to amerykańskie marzenie jest zakorzenione w kilkusetletniej tradycji i tak szybko się nie skończy. Nie zmyła go nawet Wielka Depresja. Może następny kryzys będzie do przewidzenia? Nie sądzę, ale na pewno będziemy mogli się na niego uodpornić. Z pewnością mamy większe szanse na przetrwanie kryzysu, jeśli w pełni wykorzystujemy zasoby ludzkie, a spora część mojej książki dotyczy tego, jak je rozpoznać. Nie jestem zainteresowany przewidywaniem nowej recesji, lecz tym, żeby społeczeństwo było wystarczająco silne, bogate i twórcze, by poradzić sobie z kolejnym kryzysem. Dziękuję za rozmowę.